Witam wszystkich bardzo serdecznie. Już wprowadzenie w zasadzie Andrzej zrobił, jeżeli chodzi o temat. Gromadzą nas tutaj pieniądze, jeżeli tak mogę powiedzieć, czy temat pieniędzy i to, co się z tym wiąże. I celem naszego spotkania tutaj, przepraszam, będę musiał jeszcze operować tym, będzie poznanie biblijnych zasad zarządzania finansami, tym, jak co Pismo Święte mówi o pieniądzach, o posiadaniu, o majątku, o tych rzeczach, które nam towarzyszą przez całe życie. I poznanie tych zasad zarabiania, zasad wydawania, dzielenia się tym, co zgromadziliśmy, czy uczenia naszych dzieci, bo to też jest nasza rola jako ojców, mężczyzn, abyśmy nasze dzieci uczyli zasad finansowych, tych Bożych zasad. Dlaczego powinniśmy rozmawiać o finansach? Jak kupujemy jakieś urządzenie, czy to będzie lodówka, czy to będzie pralka, czy to będzie samochód, dostajemy instrukcję obsługi. I jeżeli nie zapoznamy się z tą instrukcją, jeżeli nie przeczytamy jej, chociaż może nie wszyscy do końca zawsze czytamy, ale przynajmniej tych podstawowych zasad bezpieczeństwa, to może to urządzenie się zepsuć, możemy utracić gwarancję. I tak mnie kiedyś nurtowało pytanie, czy mamy taką instrukcję dla naszego życia. No jak widzimy na slajdzie, mamy, jest nią Pismo Święte i tu mamy wszelkie instrukcje dla naszego życia, w tym również, jeżeli chodzi o finanse. Większość życia tak naprawdę koncentruje się wokół pieniędzy. Pieniądze są językiem świata. Możemy się zastanowić, ile w ciągu tygodnia czasu poświęcamy właśnie na zarabianie pieniędzy, na myślenie, jak wydać te pieniądze, na rozważanie, jak je zaoszczędzić, jak je gdzieś zainwestować, ulokować, jak podzielić się nimi, tak jak ksiądz dzisiaj wspominał na kazaniu o walucie, o której mówił, to tego czasu na myślenie o pieniądzach naprawdę dużo na tym spędzamy, żeby myśleć, co z tym pieniądzem się dzieje, na całym jego procesem. I jeżeli nie mamy bezpośredniej odpowiedzi, nie umiemy sobie jakby z tym poradzić, zawsze właśnie mamy instrukcję. Mamy Pismo Święte, w którym mamy bardzo dużo, o czym zaraz będę mówił, informacji, bardzo dużo wersetów, które dotyczą finansów, dotyczą posiadania, nie bezpośrednio, gdzie się mówi o pieniądzu, ale posiadaniu, o majątku, o dobrach tego świata. Pismo Święte naucza, jeżeli chodzi o wiarę czy o modlitwę, po około 500 wersetów, czyli mniej więcej 500 wersetów na modlitwę i na wiarę jest o tym mowa w 500 wersetach. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, jest to ponad 2350 wersetów. Jest to liczba, która mnie bardzo poruszyła, bo nie wyobrażałem sobie, że tego aż tyle może być w Piśmie Świętym. I musimy sobie zdać sprawę, że Pan Bóg powiedział tak wiele na temat pieniędzy czy majątku, bo jest to bardzo ważny temat i powiedział to tak z powodów duchowych, jak i z bardzo praktycznych powodów. Pierwszym takim powodem duchowym jest to, że sposób, w jaki zarządzamy pieniędzmi, ma duży wpływ na głębię naszej relacji i przyjaźni z Chrystusem. Jak czytamy, mamy cytat, jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy. Andrzej już też dzisiaj wspomniał o tym, że mężczyzna musi być wierny. Tu wielokrotnie będę wracał jeszcze dzisiaj do tego zagadnienia, że tak powiem. I korzystanie z pieniędzy jest tak naprawdę próbowaniem człowieka, czy nadaje się do wyższych celów, do wyższych wartości. Czy będzie umiał korzystać z tych dóbr, które są dla nas przeznaczone. W wersecie tym Pan Jezus łączy sposób zarządzania naszymi pieniędzmi z jakością życia duchowego. Jeśli zarządzamy pieniędzmi właściwie, czyli wiernie, zgodnie z zasadami Pisma Świętego, to więzy naszej przyjaźni, naszej relacji z Chrystusem będą się wzmacniać. A jeśli będziemy niewierni w zarządzaniu pieniędzmi, no to ucierpi na tym właśnie nasza relacja z Chrystusem. A myślę, że właśnie ta bliska relacja z Chrystusem jest tym, co jest najcenniejsze w życiu i prawdziwe Niektórzy może tą historię, którą teraz powiem, słyszeli. W czasie XII wieku, kiedy krzyżowcy wyruszali na wojny religijne, zatrudniali najemników. No i doszli do wniosku, że pasowałoby, żeby ci ludzie byli ochrzczeni, no bo idziemy na wojnę religijną. W związku z tym postanowili chrzcić tych najemników i poprzez zanurzenie. I miało to symbol w ten sposób, że to, co znajdowało się pod wodą, było oddaniem się Bogu. Natomiast ciekawostką było to, że krzyżowcy zostawili sobie miecz. Miecz, który trzymali nad wodą, jako coś, że Panie Boże, Ty możesz mną rządzić, możesz w moim życiu być, ale mieczem to ja sobie sam będę wojował. Do czego to mówię? Bo być może, że tak jest teraz z nami, że Panie Boże, oddajemy Ci całe życie, ale tą jedną część, pieniądze, my sobie zostawiamy. My naprawdę wiemy, co z nimi zrobić. My umiemy je zarobić, my umiemy je przekombinować, my umiemy sobie z nimi poradzić, gdzie je ulokować, nieważne gdzie, byle był jak największy zysk. I drugą taką historią, która do tego mi też jakby pasuje, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że powiedzmy do mojego domu, żeby tak było na przykładzie moim jakby, przyjeżdża Pan Jezus. No i mówi, gdzie mnie ulokujesz, prawda? To ma symbolizować też to, że ja oddaję życie Chrystusowi. Czy powiedzmy uświadomienie, czy oddałem całe życie, czy nie. No ja mówię, Panie Boże, Panie Jezu, tam na górze jest taki fajny pokoik, takie fajne, dobre łoże jest, możesz tam sobie zamieszkać. No i na noc Pan Jezus poszedł, schodzę na ten dolny poziom, prawda, ten living room tak zwany fajny, dzwonek do drzwi. No to idę, uchylam drzwi, a tam szatan. No to chcę zamknąć, a on noga. Wsadził nogę w drzwi i walczymy, całą noc, walczymy. Rano Pan Jezus schodzi, no i pyta się, ty, co się stało, chłopie, bo ty wyglądasz normalnie jak wymięty, nie? Ja mówię, no walczyłem, otworzyłem drzwi, szatan, walczyłem, nie mogłem. No to zastanów się, może coś powinieneś zmienić w swoim życiu jeszcze. No dobrze, Panie Jezu, całe piętro jest twoje. Calutkie piętro, a ja sobie tu zostanę. No i wieczorem ta sama sytuacja. Dzwonek, szatan, drzwi, noga i znowu walczymy, calutką noc, nie? Rano Pan Jezus chodzi, znowu pyta, co jest grane. Mówi, znowu taki wymięty, jeszcze bardziej, bo poprzednią noc nie spałeś, tą nie spałeś. Co się z tobą dzieje? No, szatan był, nie? No to może coś powinien zmienić. No więc ja po przemyśleniu mówię, Panie Jezu, dobra, to ty tu zostajesz w tym living roomie, ty zostajesz na tym podstawowym poziomie, a ja sobie do tego najmniejszego pokoju. Okej, dobra. Wieczorem znowu dzwonek do drzwi, Pan Jezus podchodzi, otwiera drzwi, szatan, o, przepraszam, pomyliłem adresy. Jest to troszeczkę humorystyczne, ale też ma jakby obrazować, że raz, czy oddajemy całe nasze życie, w tym również właśnie nasze pieniądze, oddajemy Panu Jezusowi, czy zostawiamy sobie coś. A druga rzecz, która mnie tak jakby zawsze porusza w tym, to to, że sami tak naprawdę, jeżeli nie oddamy całego życia, nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Bez niego nie damy rady. Kolejnym powodem duchowym jest to, że pieniądze są największym rywalem Chrystusa, jeśli chodzi o sprawowanie władzy nad naszym życiem. Czy pieniądze są złem? Pieniądze jako takie nie są niczym złym. Natomiast podejście do nich, czy ich zastosowanie już może być złe lub dobre. I takim przykładem może być to, że jeżeli będziemy chcieli na dobre rzeczy, powiedzmy używanie, czy wspieranie misji, czy budowa szpitali, no, tu można bardzo wiele też wymienić, lub mogą być użyte do bardzo złych rzeczy. I tutaj powiem taki przykład później właśnie, że czy to wspieranie hazardu, czy pornografii, takich powiedzmy drastycznych rzeczy. I to niekoniecznie musimy kupować te rzeczy, natomiast już ci, co na przykład inwestują na giełdzie, być może inwestują w firmy, które takimi rzeczami się zajmują. I nieraz nieświadomie, to tylko dla pieniędzy. Coś nie przeskoczyło. Bowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość, niektóre tłumaczenia są miłość pieniędzy. W naturze ludzkiej jest to, że uciekamy się do Boga tylko wtedy, jak mamy pełne przekonanie, że nic innego lub nikt inny nie jest w stanie nam pomóc. Prawda, że mamy przekonanie, że tylko Bóg jest nam w stanie pomóc. Natomiast Bardzo często się tak dzieje, i tu jest statystyka podana, że w momencie, kiedy zaczynamy się bogacić, zaczynamy mieć jakieś dobra, to tak naprawdę już wtedy Pana Boga nie potrzebujemy. Nie czujemy potrzeby, bo no co, sami sobie załatwimy wszystko, sami sobie kupimy, sami będziemy w stanie zorganizować to nasze życie tutaj na ziemi. I wtedy zapominamy, czy zatracamy się w tym, czym tak naprawdę pieniądze powinny być, bo Panu Bogu chodzi o to, żeby one były tylko środkiem, a nie były celem samym w sobie. Kolejnym powodem duchowym jest to, że sposób traktowania pieniędzy i zarządzania nimi jest zewnętrznym wskaźnikiem naszego stanu duchowego. Wielokrotnie dyskutowaliśmy ten problem, czy można to tak traktować, czy nie. Sposób traktowania pieniędzy i nieumiejętność zarządzania bardzo często wskazuje na to, jak się zachowujemy. Czyli jak nie mamy wiedzy, nie mamy świadomości, jak powinniśmy traktować te pieniądze i co one z nami robią, to zachowujemy się bardzo dziwnie. Jeżeli ta miłość, ta chciwość pieniądza będzie dominowała w naszym życiu, to zachowania takiej osoby będą, no będziemy widzieli, czy ktoś jest chciwy, czy ktoś jest nieuczciwy, czy ktoś za wszelką cenę będzie chciał zarobić, nieważne jakim kosztem, nieważne czy ktoś na tym straci, czy nie straci, jak to odczuje. Tak? Jakie mogą być objawy takiej miłości pieniądza? Chociażby przywiązanie do nich. Takie przywiązanie, że nie umiemy się nimi podzielić. Nie umiemy się podzielić wśród rodziny, nie umiemy się podzielić wśród potrzebujących i nie jesteśmy w stanie również wspierać czy kościoła, czy wspólnot, czy ubogich. Bo tak kochamy te nasze pieniądze, że one są tylko nasze. I tak jak powiedziałem, Pan Bóg mówi o pieniądzach z powodów duchowych i z powodów praktycznych. Pan Bóg wiedział, że będziemy mieli z tym bardzo duży problem i będą pieniądze mocno nami rządziły. Dlatego również w Piśmie Świętym znajdujemy konkretne przykłady właśnie jak zarabiać, jak postępować z pieniędzmi. I z powodów zaniedbań w nauczaniu tych zasad dotyczących zarabiania, wydawania, dawania pieniędzy, ludzie bardzo często nie kierują się tymi prawdziwymi zasadami, czyli Bożymi. Wszyscy, którzy tutaj się znajdujemy, mamy jakieś swoje odpowiedzialności, mamy swoje obowiązki, swoje zadania, które mamy do spełnienia w naszym życiu. Najlepiej wiedzą to ci, którzy na przykład prowadzą działalność gospodarczą, bo wiedzą, że muszą zadbać o wiele rzeczy, o których na przykład już ludzie, którzy są pracownikami najemnymi, no nie muszą zadbać. Nie muszą płacić podatków co miesiąc, bo rozliczy nas być może w przyszłym roku już pracodawca, prawda? Musimy my pracować, bo ja też jestem przedsiębiorcą, pamiętać o podatkach, musimy pamiętać o kontrahentach. Wiele, wiele odpowiedzialności. Musimy pamiętać o tym, że musimy odpowiedzialności przekazać naszym pracownikom. A pracownicy mają inne odpowiedzialności, w zależności od tego, na jakim są stanowisku zatrudnieni. Wyobraźmy sobie takiego pana Władka, którego zatrudniliśmy rok temu na stanowisku ślusarza, a my prowadzimy już firmę powiedzmy 20, ja 18, ale powiedzmy 30, 40 lat. No i dobrze wiemy, jak tą firmę prowadzić. Znamy rynek, znamy naszych odbiorców, doskonale czujemy ten rynek, umiemy się z nim odnaleźć. No i firma się rozwija, jeden rok lepiej, drugi troszeczkę gorzej, ale idziemy do przodu. I co jakiś czas spotykamy pana Władka, patrzymy na jego pracę, a pan Władek nam mówi, panie prezesie, bo ja bym zrobił z pana firmą tak, a tak, ona by się lepiej wtedy rozwijała. No co czujemy? Panie Władek, pan się zajmie tą ślusarką, a ja się zajmę tą robotą, którą mam, prawda? Jestem prezesem tej firmy, tworzyłem ją 30 lat, no to dobrze wiem, co mam robić, prawda? I co myślimy, że moje buty, czy nasze buty są za duże na pana Władka, tak? No bo on się nie zna, on się zna na ślusarce, on będzie mnie mówił, jak ja mam prowadzić firmę. Jakbym ją wczoraj założył, to może bym inaczej o tym myślał, ja ją 30 lat prowadzę, tak? Czyli najwidoczniej pan Władek przekracza swoje kompetencje. On, tak jak powiedziałem, powinien się zająć tym, co dostał jako zlecenie, jako został zatrudniony, a on chce poprawiać moją pracę. I tak jak powiedziałem, każdy jest odpowiedzialny za swoją część. Czy to w pracy, czy w domu, czy we wspólnocie. Każdy ma jakąś swoją odpowiedzialność i ma rolę do spełnienia. I tak samo jest w odniesieniu do finansów. Istnieje podział obowiązków, te, które są po stronie Pana Boga i te, które są po naszej stronie. Na Bogu spoczywa odpowiedzialność za Jego część, a na nas za tą część, którą nam powierzył. Pan Bóg w swojej części nie potrzebuje doradców. Nie potrzebuje panów władców, którzy będą mu mówili, co ma robić, którzy będą poprawiali go, którzy będą mu wchodzili w jego kompetencje. Po prostu buty Pana Boga są za duże na nasze nogi. Myślę, że większość frustracji, jakich doświadczamy w sferze finansów, wynika tak naprawdę z nieświadomości, za co jesteśmy odpowiedzialni, a za co nie jesteśmy odpowiedzialni. Będę chciał kilka rzeczy tutaj przejść, ja nie zasłaniam, prawda? Zdarza się tak, że dokładnie wiemy, jakie są nasze odpowiedzialności i jakie należą do Pana Boga, ale tak do końca ich nie uznajemy, bo świat robi inaczej, bo koledzy robią inaczej. No w zasadzie ja też tego nie muszę, prawda? Czyli nie muszę być wierny, nie muszę wiernie wypełniać tego, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje. Brakuje nam albo zrozumienia, albo nie chcemy tego zrozumieć. Ostatnio usłyszałem takie stwierdzenie, że było zaproszenie na takie warsztaty etyczne, marketing. Nie, to ja tam nie pójdę, bo mógłbym się czegoś dowiedzieć. To jest autentyczne zdarzenie. Bał się po prostu usłyszeć, jak powinien postępować. Pismo Święte w odniesieniu do Boga używa ponad 250 różnych imion i określeń. Imieniem, które najlepiej oddaje, myślę tutaj, Bożą rolę w sferze pieniędzy, jest Pan, czyli Adonaj, Pan, Właściciel, Władca wszystkiego. Często nie posiadamy w sobie głębokiego uznania dla Pana, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. W naszym rozumieniu wykazujemy tendencję do umniejszania roli Pana Boga i traktowania go tak, jakby podlegał naszym ludzkim ograniczeniom. Do Bożej części, bo o tym teraz będę chciał powiedzieć, Bożej odpowiedzialności należą trzy obszary. Obszar własności, obszar władzy i zaopatrzenia bądź troski, różnie jest to nazywane. Pismo Święte bardzo wyraźnie stwierdza, że Bóg jest jedynym właścicielem wszystkiego, wszystkiego, co mamy na ziemi. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Co to oznacza? To, że wszystko należy do Pana Boga, a więc nasze finanse, nasze pieniądze, konta, nasze firmy, domy, wszystko należy do Niego. My tutaj na ziemi tak naprawdę jesteśmy po to, aby być zarządcami Jego majątku, który nam powierzył. To, że uznamy to, że On jest właścicielem, a my tylko zarządcami, nie zwalnia nas od tego, żebyśmy pracowali, żebyśmy pomnażali to, co nam daje do dyspozycji i żebyśmy wiernie wykonywali Jego polecenia i Jego zamysł dla naszego życia. Myślę, że większość z nas by chciała usłyszeć kiedyś w wieczności, że dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego Pana. Bóg jest właścicielem wszystkiego. To jest coś, co naprawdę musimy, to nie jest to, że powinniśmy, tylko musimy sobie uświadomić. Łatwo jest powiedzieć tak, Pan Bóg jest właścicielem wszystkiego, a trudniej wykonać. Za chwileczkę będziemy mieli taką okazję do tego, ale to jeszcze za chwilę. Mam taki przykład dla zobrazowania tego. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy prezesem, powiedzmy, nie wiem, firmy Tesco. Nazwa jest tutaj nieistotna, chodzi tylko o przykład. Dużej sieci marketów, prawda? Używam jej tylko po to dla łatwości. No i działamy większość marketów, czy prawie wszystkie, przynoszą zyski, a ten w Krakowie jeden, któryś tam, nie będę mówił ulicą nawet, bo nawet nie wiem dobrze, gdzie się znajdują, przynosi zyski, straty. 3 lata temu przyniósł stratę, 2 lata temu przyniósł stratę, w zeszłym roku też było. 2 lata temu wysłaliśmy najlepszych specjalistów, zatrudniliśmy najlepsze firmy, najlepszych doradców, a on dalej przynosi straty. No i za 2 godziny mamy spotkanie z radą, no i co? No i dostajemy wyniki. No kurczę, znowu jest strata. Znowu strata. No i co z takim sklepem zrobić? Cała sieć wspaniale działa, wspaniale się rozwija, budujemy market za marketem, a ten jeden w Krakowie przynosi straty. Co powinniśmy zrobić? Tutaj zadaję pytanie. Co powinniśmy zrobić z tym sklepem? Zamknąć go czy nie? Sprzedać, tak? No ale już mówię, wysyłaliśmy tam tylu specjalistów, najlepszych na świecie, bo już lepszych nie ma. Okej, czyli do fortelu się musimy posunąć. To nie, no. W każdym razie pierwsze myśli są prawda takie, żeby go zamknąć, tak? No bo skoro 3 lata, już 4. rok przynosi straty, no to trzeba go zamknąć. To teraz inna sytuacja. Wyobraźmy sobie, że na ulicy Starowiśnej, powiedzmy, prowadzimy sklep spożywczy, który założył nasz dziadek. Ileś tam 10 lat temu dziadek ciężko harował, jeździł na giełdę, najpierw na Opolską, później gdzieś tam przywoził te ogórki, pomidory, owoce, zrobił z tego później takie jakby, powiedzmy, delikatesy. Ojciec nasz ciężko z nim pracował, naprawdę bardzo ciężko, nawet mniej do szkoły chodził, ale pracowali, bo trzeba było rodzinę wyżywić. No i no, dziadkowi niestety się zmarło, później ojciec mnie, nas zaczął do tego wciągać. Po szkole zawsze trzeba było przyjść do sklepu, poukładać towar, przygotować listę na następny dzień. I tak codziennie tworzyliśmy ten sklep, budowaliśmy go. No i 15 lat temu niestety tato też odszedł i sami jesteśmy, prowadzimy ten rodzinny sklep. No i 3 lata temu zaczął przynosić straty, no bo otwarła się galeria, powiedzmy, Kazimierz, bo tam jest blisko, tak? No i zaczęły powoli, powoli spadać obroty. 2 lata temu to samo. W zeszłym roku też strata, no już wykorzystaliśmy wszystkie rezerwy, wszystkie lokaty, wszystkie pieniądze, które były. Już nawet działkę sprzedaliśmy, którą żeśmy kiedyś kupili w tych dobrych czasach. No i dalej są straty. I co powinniśmy zrobić? Przeczekać. Zmienić miejsce. Kolejnie, sprzedać z dużym zyskiem, dobrze. Tylko tak, ciekawi mnie przeczekać, bo już czekamy 4. rok. No ale przynosi nam straty sklep, prawda? Czyli byt mojej rodziny, jeżeli nie podejmę jakiejś konkretnej decyzji, to będę musiał w listopadzie albo w grudniu pójść po kredyt jakiś, żeby zacząć realizować płatności i wszystko. Okej, czyli teoretycznie można powiedzieć, że trzeba go zamknąć, tak? No bo jeżeli się przeprofilujemy, no to przechodzimy na coś innego. To teraz pytanie, bo taki jest cel tego. Co nam będzie łatwiej zamknąć? Tesco, które przynosi straty jako jeden z 20 czy 30 marketów, czy nasz rodzinny sklep? Co nam będzie łatwiej zamknąć? Tak, a dlaczego? Bo tutaj jesteśmy związani emocjonalnie. Tutaj nasze serce jest przywiązane do tego, do tych pieniędzy, do tego sklepu, który tworzył dziadek, który tworzył ojciec i który tworzyłem ja, tak? I tak naprawdę właśnie o to chodzi, że Pan Bóg nie chce, abyśmy się czuli takimi właścicielami, żebyśmy się nie czuli tak mocno związani, żebyśmy ta miłość pieniądza, żeby nas tak po prostu nie wiązała, że będziemy myśleli tylko o sklepie, tylko o tym jeszcze przetrwać, a może jeszcze kredyt, a może jeszcze coś. O długu powiem troszeczkę dalej, co się z tym wiąże. I też ważną rzeczą jest to, że Panu Bogu chodzi o to, żebyśmy poczucie bezpieczeństwa składali w Nim, w Jezusie Chrystusie, a nie w tym namacalnym majątku. On jedynie skałą i zbawieniem moim, jak czytamy w tym cytacie. Teraz Cię poproszę. Teraz, by tak pełniej uzmysłowić sobie, że to wszystko, co należy do Pana Boga, to, co mamy tu na ziemi, należy do Pana Boga, zachęcam wszystkich do podpisania aktu przeniesienia praw własności. Aktu przeniesienia praw własności na Pana Boga. ważną informacją, oczywiście, żeby tak nie zapanował jakiś wielki stres, jest to, że to, ten dokument nie ma mocy prawnej i nie przenosi na nikogo, ani na żadną jakąś instytucję własności, prawa własności. Podpisanie aktu przeniesienia własności jest po to, abyśmy sobie mogli uzmysłowić, że wszystko, co posiadamy, należy do Pana Boga. Należy to zrobić w obecności świadków, bo wtedy odczujemy, jak to jest trudne i jak to jest ważne. Ja się bardzo długo z tym zmagałem, bo mi się wydawało, że też tak wezmę i podpiszę, no ale jak tak usiadłem i tak pomyślałem, zostawiam ten temat jeszcze później na sekundkę, do niego jakby wrócę. Zachęcam do zapoznania się, bo jest to bardzo ciekawy moment w naszym życiu. Drugą kwestią, którą Pan Bóg sobie zostawił, to jest władza, czy tą drugą odpowiedzialnością. Jest jego władza, czyli ostateczna kontrola nad wszystkim, co się dzieje, nad każdym wydarzeniem, nad wszystkim, co się dzieje na ziemi. Bóg nad nami, nad wszystkim panuje. Dlaczego Pan Bóg robi to, co mu się podoba? Bo jest wszechmogący, tak? Może zrobić wszystko, co sobie zamyśli. Tak powiedział Andrzej, jeżeli coś zamyśli i nam to obieca, czy przekaże nam, że tak się będzie działo, to tak się dzieje. On nie potrzebuje naszej pomocy, żeby się działo to, co on sobie zamyślił. Naszą odpowiedzialnością nie jest bycie panem Władkiem, czyli jest mówienie mu, co powinien robić i jak powinien robić, a często tak się zachowujemy. Dla nas 2 plus 2 jest 4, a dla Pana Boga jest naprawdę każdą inną wartością, każdym innym inną liczbą. Bóg kontroluje każde wydarzenie, które dzieje się na ziemi. Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni. To uczyni na ziemi, na niebie i na ziemi. Kolejne jest to, że Pan Bóg jest specjalistą od recyklingu. Ze śmieci życia potrafi uczynić naprawdę piękne życie. Bardzo mi się podoba to stwierdzenie, że jest specjalistą od recyklingu. Pan Bóg panuje nawet nad trudnymi wydarzeniami. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja Pan czynię to wszystko. Następnym obszarem, który Pan Bóg dla siebie pozostawił, to jest zaopatrzenie lub troska. Jedno z imion Boga w Starym Testamencie to Jahwe Jireh, Pan zaopatruje. Imię to znaczy coś więcej niż tylko zaopatrzenie finansowe, bo to jest zaopatrzenie również duchowe, fizyczne, emocjonalne dla nas. Starajcie się naprzód o królestwo i jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Bóg jest jednocześnie przewidywalny i nieprzewidywalny. O, nie przeskoczyło. Co jest całkowicie przewidywalny w swojej wierności w zaspokajaniu naszych potrzeb. Nie możemy jednak przewidzieć, jak on to zrobi, bo tego nie wiemy, bo zrobi tak, jak uważa i będzie tak robił, jak jest dla nas najlepiej. I wykorzystuje to na bardzo różne sposoby. Może nam zwiększyć dochód, może nam pozwolić zrobić zakupy, nie wiem, przykładowo tak mi się pomyślało, samochód w dużo niższej cenie, w jakiejś konkretnej sytuacji. Możemy coś otrzymać w darze. Wiele słyszałem takich świadectw, gdzie ludzie otrzymywali pieniądze w sytuacjach, gdzie naprawdę brakowało na chleb dla nich i dla dzieci. I tak naprawdę bez względu na to, w jaki sposób on zamyśli, tak zdecyduje, ale zaspokoi nasze potrzeby. Tylko często nasz brak zaufania, naszej wiary w to, że on tak będzie czynił, no, powoduje nasze frustracje. W innym fragmencie czytamy, że mając natomiast żywność, i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. Fragment ten mówi, że jeśli mamy to pożywienie, mamy odzież, mamy schronienie, to powinniśmy się czuć zadowoleni. Czy jesteśmy? W podstawie tego fragmentu możemy zastanowić się, co w naszym życiu jest naszą potrzebą, a co jest naszym pragnieniem. Bo często te nasze pragnienia są też powodem naszych frustracji. I istnieje taki kontrast pomiędzy tym, co mówią ludzie, a pomiędzy tym, co mówi Pismo Święte. I ludzie mówią, to, co posiadam, jest moją własnością i to ja sam kieruję moim losem. Natomiast Pismo Święte mówi, że to, co posiadam, jest Bożą własnością. On jest Panem i Władcą, żyjącym Bogiem, który kontroluje wszelkie wydarzenia. Jak już omówiliśmy tą Bożą odpowiedzialność, to teraz się zajmiemy tą naszą odpowiedzialnością, tą naszą działką, że tak powiem. Pan Bóg uczynił nas na ziemi zarządcami. To już powiedziałem, że dał nam majątek różnej wielkości. Jesteśmy tak naprawdę szafarzami. Kto to jest szafarz? Szafarz jest to osoba, która zarządza majątkiem innej osoby. Więc podstawową kwestią w zrozumieniu jakby naszej roli będzie właśnie uznanie, że już nie jestem właścicielem moich pieniędzy, mojego domu, mojego samochodu, tylko jestem właścicielem, jestem zarządcą tego, co Pan Bóg mnie powierzył. A czego się wymaga od szafarza? W pierwszym liście do Koryntian mamy napisane, a od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Czyli tak jak Andrzej powiedział w tej części na zaproszeniach, o co będzie dla mężczyzn, mężczyzna wierny za miesiąc, ta wierność to nie jest tylko w sferze jakby rodzinnej, seksualnej, to jest również bycia zarządcą tego, co Pan Bóg nam powierzył. Byśmy mogli okazać się tymi wiernymi szafarzami, musimy mieć wiedzę, musimy wiedzieć, co to znaczy być tym prawdziwym i wiernym szafarzem. A skąd mamy to wiedzieć? Możemy się dowiedzieć tylko i wyłącznie czytając naszą instrukcję, którą dał nam Pan, czyli Pismo Święte. Ważnym też jest zrozumienie, że mamy być wiernymi zarządcami bez względu na stan posiadania. Dzisiaj też w Ewangelii było, że sługa miał wypełnić polecenia, tak? Miał być wierny, a on sobie używał. Czyli nie był wierny w tym, co miał wykonać, zrobił to po swojemu. A tak jak już mówiłem, myślę, że wszyscy chcielibyśmy usłyszeć kiedyś, że dobrze wykonany sługo, dobry i wierny. Pismo Święte mówi nam, że kiedy jesteśmy wierni, odnosimy korzyści w trzech dziedzinach. Po pierwsze, zbliżamy się do Chrystusa. Czyli kiedy wiernie służymy Panu, i jesteśmy Mu posłuszni, wzrastamy w naszej miłości do Niego. Pan Jezus przecież powiedział, że kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. I właśnie to wierne stosowanie tych zasad czy w życiu finansowym nie tylko pomaga nam wzrastać w miłości, w relacji z Chrystusem. Po drugie, kiedy jesteśmy wierni, odnosimy korzyści w trzech, kształtujemy w sobie bogobojny charakter. Bóg wykorzystuje tak naprawdę pieniądze, aby ujawnić i udoskonalić nasz charakter. Sposób, w jaki postępujemy z pieniędzmi, jest widocznym wskaźnikiem naszego prawdziwego stanu duchowego, o tym też już wspominałem. Obserwując, jak ludzie postępują z pieniędzmi, można bardzo szybko powiedzieć, czy są coś o ich charakterze, czy są uczciwi, czy nieuczciwi, czy są chytrzy, czy nie. Czy trwonią pieniądze na hazard, czy hojnie też wspierają innych, czy swoją rodzinę, czy najbliższych. Po trzecie, zaczynamy doświadczać stabilizacji finansowej. Kiedy zarządzając swoimi finansami, stosujemy tak te Boże zasady, te, które mamy w Piśmie Świętym, zaczynamy mądrzej wydawać, mądrzej oszczędzać. W ogóle niektórzy zaczynają wtedy oszczędzać i zaczynamy mądrzej, czy w ogóle zaczynamy też dawać, wspierać ludzi, czy wspierać te sprawy, które Pan Bóg kładzie nam na sercu. Przyjrzyjmy się teraz porównaniu trzech różnych perspektyw. Niektórzy chrześcijanie popadają w jedną z takich dwóch skrajności. Jedni mówią, że jeśli chcesz być uduchowiony, prawdziwie uduchowiony, to musisz być biedny, gdyż bogactwo i bliska więź z Chrystusem nie idą w parze. Nie wiem, czy będę w stanie to... Czyli mamy tą perspektywę ascezy, gdzie majątek jest złem, pracuję, aby tylko zaspokoić podstawowe potrzeby. Bogobojni ludzie są ubodzy, bogaci no absolutnie niebogobojni. Dają, bo muszę i wydają pieniądze ze strachem i bez radości. Natomiast w opozycji do nich są ludzie, którzy często stawiają się w perspektywie teorii sukcesu, że jeżeli ktoś jest prawdziwie bogobojny, to musi mu się powodzić finansowo. Prawda? Czyli mamy, że majątek jest prawem, pracuję, aby stać się bogatym, bogobojni ludzie są bogaci, niebogobojni są ubodzy, no bo im się nie może powodzić, prawda, bo są niebogobojni. Dają, aby dostać więcej, czy wydają pieniądze beztrosko i na zachcianki. Natomiast Pismo Święte tak naprawdę mówi nam o tym, że powinniśmy żyć w odpowiedzialności zarządzania tym, co Pan Bóg dał nam do zarządzania. I nie mówi nam, że mamy żyć w ubóstwie, że pobożny człowiek musi żyć w ubóstwie. Pobożny człowiek naprawdę może posiadać dobra materialne i to nie, no duże, w zależności od tego, ile tak naprawdę jego charakter, jego stan duchowy jest w stanie unieść. Taką ważną rzeczą, którą też wyczytałem, że Bóg błogosławi tym, którzy mu ufają, a nie tym, którzy próbują go przekupić. Pismo Święte uczy nas odpowiedzialności związanej z byciem właśnie tym wiernym zarządcą, szafarzem, bez względu na to, ile posiadamy. Tutaj przygotowałem też coś takiego jak wskazówki dla tych, którzy są bogaci. Kto to jest bogaty? Uważa się, że bogatym jest każdy, kto ma więcej od nas. To tak może żartobliwie, ale często tak się uważa, że ten już jest bogaty, bo on ma trochę więcej ode mnie, tak? Bóg wie, że bogaci ludzie muszą stawić czoła naprawdę wielu poważnym zagrożeniom duchowym. Jeśli jesteś bogaty, to potrzebujesz stałego przypominania, że należy zachować pokorę wobec Pana oraz innych ludzi. W związku z tym Pismo Święte oferuje właśnie trzy wskazówki dla tych, którzy są bogaci. Po pierwsze, nie bądź zarozumiały, bo bogactwo ma tendencję do dumy. Posiadając niewiele, z pokorą podchodzimy do wielu rzeczy, czy to, nie wiem, służba zdrowia, taki mamy przykład. Idziemy spokojnie, czekamy na wyniki, no nie mamy wyjścia, ktoś powie, tak? Ale kiedy już mamy pieniądze, mamy kasę, to przychodzimy i mówię, panie doktorze, pan mi daj produkt zdrowie, bo ja mam tutaj kasy, ile to ma być? Ta kieszeń czy ta kieszeń? Tak? Bogactwo ma tendencję do dumy i ożywia naszą właśnie zarozumiałość, bo ja mam kasę, ja mogę wszystko. Po drugie, nie pokładaj ufności w swoim bogactwie. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania. I też cytat, którego Andrzej użył w Radiu Vox, jeżeli dobrze pamiętam. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. Łatwo jest nam pokładać właśnie ufność w namacalnym majątku, w tym, co zgromadziliśmy, w tym, co widzimy, tym, co możemy dotknąć, tym, co czujemy. Pieniądze mają tak wielką moc, że wolimy właśnie, że łatwo nam jest ulec takiemu myśleniu, dajemy się zwieść w myśleniu, że w nich tak naprawdę mamy pełne zabezpieczenie. Możemy zaufać, bo mamy kasę, nie potrzebujemy Pana Boga. Po co nam? On jest niewidzialny. A tu mamy kasę, wiem, ile mam na koncie i wiem, co z tym zrobię. Dlatego też bardzo często musimy sobie przypominać, że podstawową rzeczą jest być wiernym zarządcą tego, co nam Pan Bóg dał i żyć zgodnie z tymi zasadami, które nam przekazał. I trzecią wskazówką jest: hojnie dawaj, bądź ofiarny. Jednym z takich najbardziej skutecznych sposobów zapobiegawczych przeciwko chorobie, takiej potencjalnej chorobie, jaką jest miłość czy chciwość pieniądza, jest ustalenie sobie granicy, do której będę chciał zarabiać. Jest to bardzo trudne. Ja tutaj nie mam żadnej recepty, żadnej kwoty. Nigdy nie mogę podać i nie ma takiej kwoty. Każdy ma ją w swoim sumieniu. I to jest też temat, który bardzo dużo rodzi takich dyskusji, takich wątpliwości. No jak to, no po co? Ja to rozumiem tak, że jeżeli zgromadziłem pewną kwotę, czy to w formie pieniężnej, czy majątku, jeżeli ona mi pomaga, daje mi życie i mogę pracować, mogę pomagać przy tym, aby służyć Panu Bogu, może niekoniecznie od razu na pełny etap, prawda? Może na jeden dzień w tygodniu, może dwa dni w tygodniu, to żeby sobie wyznaczyć pewną granicę, że później nie będę gonił dalej, bo jeżeli sobie tej granicy nie wyznaczę, to raz to będzie 100 tysięcy, raz to będzie milion, a później stwierdzę, że 10 milionów to jest dopiero początek, tak? Czy mam willę za 3 miliony, to ja ją muszę utrzymać. I będziemy dalej pędzili i będziemy odkładali moment czy naszej służby, czy naszej pracy dla Chrystusa, czy wspierania innych rzeczy, bo na razie ja jeszcze muszę zbierać dla siebie. Warto też przy tym zaznaczyć, że wyznaczenie tej granicy i dążenie, powiedzmy, do tej granicy nie może powodować braku wspierania, braku dawania. Bo jeżeli będziemy oszczędzali, będziemy gromadzili coś po coś, żeby mieć więcej, a będziemy zaniedbywali kwestię dawania, wspierania, czy to jest kwestia dziesięciny, czy jałmużny, no to w zasadzie nie może o tym być po prostu mowy. I tutaj również istnieje kontrast. Ludzie mówią, że bogactwo daje szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Mogę to używać dla mojej własnej wygody, tak jak chcę. Natomiast Pismo Święte mówi, że prawdziwa radość wypływa z mojej więzi z Chrystusem. Jedynie Jemu ufać będę. Jeśli jestem bogaty, powinienem chętnie i hojnie dzielić się z innymi. Bóg obiecał, że będzie zaspokajał nasze potrzeby. Oczekuje od nas bycia wiernymi zarządcami tego, co nam powierzył. Żeby postawić się w roli zarządcy, należy właśnie bardzo poważnie podejść do podpisania tego aktu przeniesienia praw własności na Pana Boga. Wierny zarządca na co dzień pracuje tak, jakby jego pracodawcą i szefem był sam Pan Bóg. Tu było kilka takich informacji, czy więcej niż kilka, co robić, jak się doskonalić w tym, aby żyć w wolności finansowej, żeby nie czuć się zniewolonym. A teraz kilka słów, to nie przerzuciłem, na temat długu, tylko muszę się niestety przełączyć. Co Pismo Święte mówi o długu, o zadłużeniu się? Czym jest dług? Słownik języka polskiego definiuje dług w następujący sposób. Zaciągnięta pożyczka, zobowiązanie do określonych świadczeń pieniężnych lub w naturze wobec drugiej osoby. Długiem są zobowiązania pieniężne z kart kredytowych, pożyczki bankowe, pieniądze pożyczone od rodziny, kredyty hipoteczne i odroczone płatności za różnego rodzaju usługi. Pożyczkodawcy i reklamodawcy prześcigają się w wybieraniu, używaniu tak atrakcyjnych nazw, żeby nas skusić, żebyśmy się dali złapać w ich zasadzkę w postaci kredytu, głównie konsumpcyjnego. I w ten sposób maskują prawdziwe oblicze tego kredytu, czy tego zobowiązania. Pismo Święte nie stwierdza, że zadłużanie jest grzechem, natomiast zniechęca do niego. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Dług jest uważany za niewolę. Powód, dla którego Bóg zniechęca do zadłużania się, został przedstawiony w Księdze Przysłów. Ubogim kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik. Bóg chce, aby jego lud miał pełną swobodę służenia mu, a nie pogrążał się w finansowej zależności od pożyczkodawców. To też do mnie tak wyraźnie dotarło, że jeżeli mam pieniądze pożyczone, czy miałem pieniądze pożyczone od ojca, no to nie byłem wolny w tym, co nawet chciałem powiedzieć, bo wiedziałem, że nie wiem, może się zdenerwować i będzie mi kazał oddać jutro, a ja tych pieniędzy nie mam jeszcze, prawda, całej. W jakiej relacji zależności wtedy żyjemy? Czy to jest wobec osoby tej jakby fizycznej, czy wobec banku? I tak naprawdę, jeżeli zaciągniemy dług, to nie jesteśmy wolni w tym, co robimy, nie mamy swobody w dysponowaniu swoim czasem, swoimi środkami, czy swoimi dochodami, które osiągamy. Jesteśmy niewolnikami tych ludzi czy banków. Dług jest czynieniem optymistycznych założeń. Kiedy zaciągamy dług, zakładamy, że w przyszłości osiągniemy wystarczające dochody, aby go spłacić. Planujemy, że nadal będziemy mieli dobrą pracę, że nasza firma będzie przynosić zyski, wszystko będzie szło idealnie. Pismo Święte właśnie zniechęca do czynienia takich założeń. A wy, którzy mówicie dziś albo jutro, udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. I czynimy te takie optymistyczne założenia, że wszystko będzie okej. Okay. Tak jak powiedzmy w naszym przypadku, gdzie ja jestem powiedzmy motorem działania i co, jutro umieram, a żona zostaje z kredytem. Niektóre czynniki, które prowadzą do długu. Po pierwsze jest to brak wiedzy. Większość ludzi nie została nauczona zarządzania finansami, a zwłaszcza zarządzania finansami na Bożych zasadach. Nie mamy nawyku planowania i dyscypliny. Wielu ludzi wydaje pieniądze bardzo impulsywnie, ponieważ nie mają spisanego planu wydatków, ani budżetu. Budżet to już w ogóle, jeszcze może plan jakiś. I tak naprawdę nie mamy wiedzy, czy nasze wydatki przekraczają nasze dochody, czy nie. Króluje teraz karta, nie czujemy, płacimy. Kolejnym czynnikiem, który prowadzi do długu, jest rozrzutność. Niektórzy ludzie wydają, aby zaspokoić swoje zachcianki i pragnienia. Niektórzy mają taką chorobę. Wczoraj miałem taką rozmowę. Akurat żona mojego przyjaciela, bo dosyć daleko mieszka i rzadko się widzimy, on mówi, wyda wszystko, co by dostała. To nie dotyczy, to jest kobieta, to nie ma znaczenia. Po prostu ma, no jest chora, bo to jest choroba. To jest nauk, tak. Ona mówi, że potrzebuje dla córki buty, no to kup. Za 5 minut już były zamówione na Allegro. Mówi, za 5 minut. Ja nie zdążyłem do Anety powiedzieć, co chce, ona już kliknęła, już były zamówione. I były takie tygodnie, że w ciągu dnia przychodziło 5-6 paczek. Kurierzy, poczta, po prostu rozrzutność. Tak. No jest, dlatego mówię, to jest choroba. To już ciężko mi się wypowiadać, także to zostawimy na inną okazję. No i okoliczności też mogą powodować, że będziemy zmuszeni czasami nawet do zaciągnięcia długu, kiedy doświadczamy jakichś trudności, czy to strata właśnie pracy, bo nie mamy zgromadzonych środków, czy choroba. Tak a propos utraty pracy, to mówi się, że jeżeli ktoś jest na im wyższe stanowisko, tym wyższe oszczędności powinien mieć zgromadzone. I przykładowo prezes takiego już, czy dyrektor wyższego szczebla powinien mieć zgromadzone środki na około 24 do 30 paru miesięcy. Dlaczego? Bo prezesem się bywa. I potem można długo czekać na tą okazję, że się jest znowu prezesem. Dobrze, a jak wyjść z długu? Po pierwsze, należy i musimy się modlić. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Po drugie, nie przestawajmy dawać Bogu na to, co się zdeklarowaliśmy, na to, że tą dziesięcinę, którą mamy dawać, żebyśmy ją dawali. Upewnijmy się, żeby stały procent naszych dochodów był przeznaczany na Boże cele. Nie zaciągaj nowych kredytów, nowych długów. Jednym z takich sposobów może być, zapomniałem nożyczek, bo to miało fajniej wyglądać, jest wzięcie swojej karty kredytowej. Są różne metody. Włożyć do mikrofali, włączyć na maksa, można ją po prostu wziąć i złamać. Żebyśmy nie byli w stanie, jeżeli ktoś ma problem, żebyśmy po prostu nie byli w stanie już jej użyć, bo już w tym momencie nie będziemy mogli jej użyć. Jeżeli ktoś ma z tym problem, kolejnym krokiem, jaki powinniśmy zrobić, ja na razie omówię kilka rzeczy, później przejdę jeszcze do takiej tabelki, jest to, że powinniśmy zrobić listę naszych wszystkich długów, naszego majątku też przede wszystkim, zrobić taki bilans, czy to, co posiadamy, jesteśmy, sprzedając to, jesteśmy w stanie spłacić wszystkie nasze długi. Trzeba sporządzić właśnie listę długów, od największych do najmniejszych, jak to woli, od najmniejszych do największych, ustalić również oprocentowanie, to jeszcze za chwileczkę o tym powiem. Wielu ludzi, którzy są winni, zwłaszcza dużo pieniędzy, nie zdaje sobie sprawy, ile ma tych różnych zobowiązań, ile ma tych kredytów, kredycików. Kolejnym krokiem jest to, żeby korzystać z pisemnego planu wydatków i budżetu. Większość ludzi nie planuje, bo jak już mówiłem, wydatków nie planuje, wydaje po prostu to, co potrzebuje dzisiaj, później jakoś to będzie. I takie stworzenie takiego planu, Pan Bóg oczekuje, żebyśmy taki plan posiadali, daje nam możliwość wydawania tyle, ile zarabiamy, lub najlepiej mniej, żebyśmy mogli jeszcze odłożyć. Otóż plan spłaty każdego z długów i utrzymuj kontakt z wierzycielami. Większość wierzycieli jest gotowa współpracować z ludźmi, którzy szczerze pragną spłacić swój dług. A my co robimy? Wyłączamy komórkę, zmieniamy, kupujemy inną, niech sobie dzwonią. Ważnym jest też, żeby przedstawić każdemu wierzycielowi harmonogram takiej spłaty. Bo unikanie, że będę spłacał, a ile to nie wiem, to do niczego nie prowadzi. Żadna instytucja bankowa czy finansowa nie jest w stanie przyjąć takiego planu, takiego działania. Będą chcieli nas po prostu zwindykować wtedy. A ten harmonogram możemy przedstawić tylko na podstawie naszego planu dochodów, czy naszego planu zestawienia dochodów i naszych wydatków. No i ważne jest, żeby się regularnie kontaktować, że jesteśmy, działamy, pracujemy, będziemy spłacali. Kolejny krok może być dziwny, tak się wydawać, jest bądź zadowolony z tego, co posiadasz. Żyjemy w kulturze, w której przemysł reklamowy obmyślił skutecznie metody, bardzo wyszukane metody na przekonanie nas, konsumentów, do zakupów. Często nadawany jest taki przekaz, żeby wytworzyć w nas niezadowolenie, żeby skusić nas do zakupów, bo to, co posiadamy, to takie no, byle co, no, jest nowsza wersja. Nie naśladujmy stylu życia i zwyczajów tego świata. Cieszmy się tym, co Pan Bóg powierzył nam do zarządzania. I kolejny punkt jest z tym związany. Rozważ radykalną zmianę swojego stylu życia. Sporo ludzi na określony czas obniża swoje wydatki, rezygnując z mieszkania w dobrym miejscu na mieszkanie gdzieś na peryferiach miasta, bądź przeprowadzając się do rodziny na czas, kiedy wychodzą z długów, po to, żeby później być wolnym od tego stresu, który niesie dług, jeżeli nie jesteśmy w stanie na niego zapracować. Czasowo obniżają ci ludzie swoją stopę życiową, ale za rok, dwa, trzy są w stanie właśnie odzyskać tą swobodę dysponowania swoim czasem, swoimi dochodami. Nie jest to łatwe, bo przecież ludzie mogą uznać nas za nieudolnych, prawda, że nie dajemy sobie rady. A tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, że kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, po to, żeby zaimponować innym. Jak sobie to uświadomimy, to okaże się, że duża część zakupów, zwłaszcza większych, no takie ma podłoże. Tutaj obiecałem tabelki. Jak to widać? O, troszkę się coś poprzesuwało. Tak jak mówiłem, żebyśmy spisali sobie wszystkie swoje długi i wszystko, co posiadamy. W porządku i listem według oprocentowania. Karta kredytowa, kontakt, depresja. Karta kredytowa, twój pan. Kredyt samochodowy, bank samochodowy. Kredyt hipoteczny, bank bolesny. TV, audio, tanio dla wszystkich. Klinika zdrowia, zdrowe ciało. Spisujemy sobie, robimy sobie taką tabelkę, żebyśmy mieli świadomość, jaki to jest dług, kontakt, kwota zadłużenia, miesięczna rata, którą mamy do spłacania i oprocentowanie. Ktoś zadał pytanie, czy pożyczka od taty też powinna być oprocentowana, czy to jest lichwa, czy nie. Pokrywamy tylko koszty inflacji. Kwestia, jak się oczywiście umówimy, prawda? Ale żeby to było jakby w zgodzie z naszymi przekonaniami, to jest kwestia pokrycia inflacji. Teraz tutaj mamy przykład 40 zł, tego nie widać, przepraszam, nie wiem czemu się to przesunęło. I druga tabelka pokazuje nam, że powinniśmy sobie wygospodarować jakąś, to jest takie techniczne podejście, to każdy sobie może zastosować według swoich dochodów i swoich możliwości, wygospodarować na przykład 100 zł. I zasada jest taka, że dzielimy te kredyty na większe kwoty, tak, mamy 196 tysięcy, 25 600, tu jest nie wiem, dokładnie coś się przesunęło. Tak. I to te większe grupujemy w jednej części i te mniejsze w drugiej części. I z tych mniejszych wybieramy te, które są najbardziej oprocentowane, najtrudniejsze, najwięcej odsetek musimy płacić. I teraz idea jest taka, że wygospodarujemy te 100 zł, czyli mamy ratę 140 zł. To byśmy spłacali ileś tam 10 miesięcy. Teraz przyspieszamy tą spłatę, mamy 1120, odpisujemy, mamy już 980 zł. Tak? Następny miesiąc mamy już tam 840 i tak dalej kończymy. Te raty oczywiście również płacimy. I teraz kończymy kredyt tanio dla wszystkich, TV Audio, te 140 przesuwamy do kwoty zdrowe ciało. Dwa miesiące, a jeszcze jedną rzecz zapomniałem, jak skończymy spłacać tanio dla wszystkich, kupujemy ciacho. Kupujemy ciacho i świętujemy, bo jedną linię możemy wykreślić. I teraz tą kwotę 140 dodajemy do tej kwoty 40, mamy już 180. Tu jest chyba 380, 2,5 miesiąca, 3 miesiące mamy spłacone. I teraz oczywiście ciacho, dziękuję bardzo. Kolejne ciacho, bo mamy następny sukces. I teraz mamy już 180, wchodzimy na, tu jest 1300, pożyczka od taty. No ona jest nieoprocentowana, to już w sumieniu, czy spłacamy, czy przechodzimy na inny kredyt. Kwestia umowy z tatą. I wchodzimy w następną, tam gdzie jest najmocniej oprocentowane. I wtedy robi się taki efekt kuli śnieżnej. Ważnym jest, że mamy po kolei płacone te 160, 250, 548, 1400, 140, 40 i chyba 30. Że to jest płacone cały czas. Natomiast jeżeli będziemy dodawali, wykreślali poszczególne linie, to nie znaczy, że tymi pieniędzmi możemy sobie swobodnie dysponować. Teraz te pieniądze przeznaczamy na kolejne raty i przyspieszamy ich spłatę. Także to takie techniczne rozwiązanie, bo nieraz się pojawiało, ale powiedz tak coś takiego, co możemy od jutra zastosować. A teraz taki ciekawy temat, czasami bulwersujący, jak poręczanie. Z długami właśnie związana jest kwestia poręczania. Ktoś, kto poręcza, staje się prawnie odpowiedzialny za dług kogoś innego. Żyrowanie jest również formą długu. Nie wiem, czy sobie z tego sprawę zdajemy. Kiedy żyrujesz pożyczkę jakąś czy kredyt, to bądź przygotowany na to, że będziesz go spłacał. Gdzieś przeczytałem, nie pamiętam źródła, do 75% nawet, nie mówię o jakichś pożyczkach pracowniczych, bo często one są dobrze pilnowane przez księgowych, kadrowych w dużych firmach, ale jeżeli żyrujemy komuś, to do 75% tych kredytów nie jest spłacanych przez pożyczkobiorców, tylko żyrantów. Ja znam taki przypadek człowieka, w tej chwili mój wspólnik nawet u niego jeszcze jest, bo tam uzgadnia kontrakt. On spłaca kredyt za dom kolegi, który wyjechał do Belgii. Dom stoi, a ten nasz klient Grzegorz spłaca kredyt. Czy jest coś w tym dziwnego, czy nie? Czy to czujemy? Teoretycznie nam się wydaje, że powinni sprzedać ten dom i wziąć sobie pieniądze. Ale po co bank ma się trudzić, brać rzeczoznawców, jakieś wyceny, licytacje, jak on ma gościa, który mu będzie płacił? Podpisałem weksel. Tak samo jest, taka sama sytuacja jest, kiedy mamy poręczenie osobiste, czyli weksel in blanco. To jeżeli myślimy, że na przykład, nie wiem, nie udało nam się coś, niech sobie wezmą ten samochód, to nie. Oni zaglądą do naszego konta, nawet go zdebetują, bo to jest normalna umowa, ale wezmą sobie z naszego konta, bo ich ten samochód może nie interesować. Pismo Święte ostrzega przed żyrowaniem. W Księdze Przysłów czytamy, niemądry jest ten, kto daje porękę i kto przysięgą ręczy za bliźniego. Słowo niemądry oznacza dosadnie, można dosadniej przetłumaczyć, pozbawiony rozumu. Zachęcam, byśmy mądrze podejmowali decyzje i nigdy nie poręczali żadnej umowy, ani nie zabezpieczali kredytu. Jeśli to uczyniłeś... Mamy tutaj cytat. Tak, mamy cytat, możemy go sobie właśnie przeczytać, że mamy pędzić co prędzej, żeby się z tego uwolnić. Dobrze, tylko że ja tylko mówię o rzeczach, co mówi Pismo Święte. A teraz kwestia, co my z tym robimy. Prawda? Banki, bardzo często nie mamy świadomości też tego, że można bankom, że tak powiem, tupnąć troszkę nogą, powiedzieć OK, ale bez weksla na przykład, albo bez poręczyciela. Czasami się da, tylko oni wolą mieć takich, którzy będą za nich, za kogoś spłacali. Proszę. Znaczy mówię, ja nie umiem na to odpowiedzieć, czy ktoś ma to podpisać, ma to poręczenie złożyć, czy nie. Znaczy my pracujemy dla ludzi, którzy biorą dofinansowanie z Unii, nie słyszałem o tym akurat, ale być może, że ma pan rację. To jest też kwestia naszych wyborów, prawda? Ja tak powiem, że skoro nie mogę wziąć tego dofinansowania, to być może, że Pan Bóg ma inny plan dla mnie. To jest bardzo trudne do zrozumienia, bardzo trudne do przyjęcia. Po ludzku prawie niemożliwe. No jak to, kasa leży na tym, potrzebuję tylko dwa podpisy, żebym Andrzej podpisał, Marek gra wszystko, tak? Jedziemy. Tylko co, jeżeli coś nie wyjdzie, coś mi się stanie? Znaczy, ja się z tym nie zgodzę akurat, bo wiele razy nad tym myślałem, bo skąd ja mogę wiedzieć, że ten kredyt dla ciebie czy dla pana jest najlepszym rozwiązaniem? To jest, ja wchodzę w buty Pana Boga w tym momencie, czy my wchodzimy? Ale to tego nie mogę tak powiedzieć. No tak, ale to mówię, no to jest kwestia do przemyślenia. Dobrze, że ta dyskusja jest, bo w nas może więcej coś zostanie i będziemy mogli sobie to przemyśleć, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy.
Czy ja sobie tak myślę, przepraszam, Arturze, że ci wejdę w słowo, bo tak nawiązując do tego pytania i do tej dyskusji, ja sobie myślę, że to, czego Bóg nas uczy, to mówi nam, każdy niech postępuje tak, jak mu nakazuje jego własne serce.
Sumienie, tak.
Jego własne serce, by do niczego nie czuć się przymuszonym. Nie? To, co jeszcze sobie myślę. Nie wiem, Arturze, czy mogę ci teraz jeszcze trochę...
Proszę, proszę, tak, tak.
Taka kwestia, ci z was, którzy byli miesiąc temu, wiedzą, bo opowiadałem o tym, że na wakacjach przeżyłem wypadek, który był bardzo niebezpieczny dla mojego życia. Mówiłem o tym, że Pan Bóg mnie z tego wyciągnął. Ale historia ma dalsze epizody. Wyobraźcie sobie, że byłem ubezpieczony w firmie ubezpieczeniowej, do której regularnie co miesiąc odprowadzam kwotę na ubezpieczenie. Warunki są super świetne. W momencie, kiedy przyszło do roszczenia,
do wypłaty,
wiecie, co usłyszałem? Że sytuacja, w której mogłem stracić życie, to nie był wypadek. W związku z tym firma nie ma żadnych zobowiązań wobec mnie, żadnych, nie mam podstaw do żadnych roszczeń, ponieważ to, co mi się stało, to nie był wypadek. Ja naprawdę stanąłem wobec sytuacji, w której zacząłem bić się z myślami, co w tej sytuacji zrobić. Nie wiem, możecie mi wierzyć, możecie nie wierzyć. Obudziłem się pewnej nocy nad ranem z przeświadczeniem, chodziły za mną słowa z Pisma Świętego. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność człowieku. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom. I ja wtedy stanąłem w takiej sytuacji, kiedy musiałem przyznać Bogu, że On mnie uzdrowił. Dotknął mnie, wyciągnął mnie z tej sytuacji, a ja tutaj szukam pomocy u człowieka. Naprawdę stanąłem wobec Boga i powiedziałem Mu: Boże, dziękuję Ci, że mnie wyciągnąłeś z tego, że mnie wyciągnąłeś. I dziękuję Ci za tą lekcję, że wiem, że nie mam pokładać ufności w człowieku, bo moja ufność powinna leżeć w Tobie. Moja ufność jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Czy potrzebuję lepszego ubezpieczenia?
Dzięki bardzo. A to jest prawda też, bo znajoma miała, myślę, że bardzo podobny akurat wypadek. Pół roku była w szpitalu, ponad pół roku. Firma nie wypłaciła, bo już tam dokładnie prawnej konstrukcji tego nie pamiętam, bo do pół roku trzeba było zgłosić niezdolność do pracy, a jej niezdolność orzekli po 7 czy 8 miesiącach. No ale nie, trzeba było zgłosić niezdolność do pracy. Ale to są takie już. Jeszcze bym chciał podać 7 warunków związanych z zaciąganiem kredytów. Po pierwsze to podejmij zobowiązanie, że spłacisz dług. Oddajcie każdemu co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu uległość, uległość, komu cześć, cześć. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Drugi warunek jest, że nigdy nie żyruj pożyczek ani nie dawaj gwarancji. Po trzecie, przestrzegaj zasady gwarancji zobowiązania. Kiedy podejmujemy jakieś zobowiązanie finansowe, powinniśmy dysponować taką solidną możliwością jego spłaty. Trzeba sobie zadać właśnie pytanie, czy jeśli podejmuję to zobowiązanie, w jaki sposób je wypełnię. Tu taki przykład może być, że powiedzmy przychodzę do Andrzeja i mówię: Andrzej, potrzebuję pożyczyć powiedzmy 30 tysięcy złotych. Do końca roku mam świetny interes do zrobienia, super. Moja Skoda, troszkę inny kolor niż był na zdjęciu, jest warta 40 tysięcy złotych. Ustalamy, czy jest warta, czy nie jest warta. Jeżeli do końca roku, to może być dłuższy horyzont, ja mówię tylko przykład, nie oddam Ci tych pieniędzy, te kluczyki są Twoje, ja mogę mu dać umowę, podpisuję umowę z Tobą, że przejmuję moje auto. To jest ta gwarancja tego, że ja to wykonam. On ma świadomość tego, że ja pożyczam pieniądze, ale mam z czego spłacić, a ja mam tą możliwość, że gdyby mi się nawet coś stało, to Andrzej będzie miał zwrócone. Czyli przestrzeganie zasady gwarancji zobowiązania. Czwarty punkt, unikaj założeń na temat przyszłości. Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień ci przyniesie. Nigdy nie wystawiaj na niebezpieczeństwo własnej rodziny. Bardzo mocny tu jest cytat. A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Kolejny punkt to unikaj zadłużenia konsumenckiego. Taki dług musi być wyjątkiem w twoim życiu. No ale jak tu nie wziąć takiego kredytu, jak kolega ma plazmę 42 cale, no to ja muszę mieć 50, nie? że jak przyjdzie do mnie, jak ja mu pokażę mojego Panasonica sprzed 15 lat, no to przecież normalnie mnie wyśmieje. No ale tu jest taka okazja, fajny kredycik konsumencki. Siódmy punkt, mądrze korzystaj z kredytów. Może to tak sloganowo brzmi, ale zanim podpiszemy, zanim się zdecydujemy na to, to musi to być decyzja. Jeżeli jesteśmy rodziną, to musi to być decyzja podjęta wspólnie, moja i mojej małżonki. To nie to, że ja ją zaprowadzę do banku w momencie, kiedy musi podpisać właśnie jakieś dokumenty, czy weksel, czy inne rzeczy, tylko żeby to była nasza wspólna decyzja. Jaki dług jest akceptowalny? Bo też jest to temat, który się czasami pojawia. Pismo Święte nie mówi w kwestii tego, kiedy możemy być komuś winni pieniądze. Naszym zdaniem dopuszczalne jest zadłużenie na, powiedzmy, cele mieszkalne, podniesienie kwalifikacji bądź na działalność gospodarczą. Chociaż też jest teoria, że lepiej uzbierać sobie na tą działalność, bo podejmujemy jakieś ryzykowne działanie, niż zadłużać się. I takim pierwszym warunkiem jest to, że zakupiony produkt jest aktywem umożliwiającym nam zwiększenie lub wytworzenie przychodu. Czyli jak prowadzimy firmę, to bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia naszego przychodu. Jeżeli możemy jeździć, nie wiem, Oplem, Astrą, to nie musi to być od razu leasing na Mercedesa. Drugi punkt to, że wartość przedmiotu nigdy nie będzie mniejsza niż kwota pozostałego zadłużenia. Doradzałem w takiej sprawie leasingu maszyn szwalniczych i pierwszy ten powiedział Janusz, słuchaj, to jest niemożliwe, z nimi się nie da rozmawiać, bo oni mówią, że są takie warunki i koniec. Ja mówię, nie, rozmawiaj, żeby było tylko i wyłącznie zabezpieczenie na tej maszynie. No więc okazało się, że jest to możliwe, z tym, że musi wpłacić 30% wartości. I to, ta wpłata własna, ten udział własny powoduje, że ta wartość tej maszyny czy tego urządzenia w chwili zbycia z różnych powodów, bo utraciliśmy zdrowie, nie możemy pracować, czy rynek, czy coś, żeby to można było sprzedać i to nie powodowało długu. Albo nie wiem, ja umieram, żeby ta maszyna nie ciążyła na tym, że moja żona ją musi spłacić. My mamy takich dosyć dużo przykładów, bo zajmujemy się budową szklarni, obiektów szklarniowych. Kredytowane są w bardzo dużym stopniu. Nam się takich kredytów nie uda normalnie zdobyć, rolnicy mają specjalne warunki. Natomiast do czego zmierzam? Że ta szklarnia jest wartością dla ogrodnika. Dla bankowca jest żadną. To jest szkielet, szkło, rury, pompy i tyle. On to musi sprzedać, rozbierając to i sprzedając gdzie indziej. Bo to jest wartość, ale dla ogrodnika. Punkt trzeci. Dług nie jest na tyle wysoki, by jego spłata była nadmiernym obciążeniem dla naszego budżetu. Tutaj również mamy kontrast, że ludzie mówią, możesz zaciągać długi tak często, jak chcesz, kupuj teraz, zapłacisz później. Natomiast Pismo Święte mówi nam, że Pan Bóg zniechęca nas do zaciągania długów, gdyż pragnie, byśmy służyli Mu jako ludzie wolni. I myślę, że to jest właśnie odpowiedzią na to, czy możemy być wolni, czy nie, i czy musimy żyć zniewoleni pieniądzem. Także zachęcam jeszcze do lektury. Andrzej pokazał fantastyczny właśnie taki przewodnik na 31 dni, na każdy dzień, naprawdę polecam. Mam też taką książeczkę, Gdybym był bogaty, napisał to Andrzej Jędrysko, znam Andrzeja, jest człowiekiem wierzącym, chodzącym z Panem, bardzo też ciekawa, cienka pozycja, to jest 10 zł, no i coś, co już tutaj było, Twoje pieniądze się liczą, to jest baza tych materiałów, na których tworzymy te wykłady, przygotowujemy. Zachęcam, to jest 25 zł, tam są przy...
Jeśli chodzi o pytania, to chciałem zaproponować, żeby zostawić je sobie na drogę mailową. Jeżeli wejdziecie na naszą stronę internetową, tam jest adres, na który można wysyłać te pytania. Ja je przekażę Arturowi, żeby mógł na nie odpowiedzieć, dlatego że trochę nie bardzo mamy w tym momencie czas. To, co dostaliśmy kartkę z aktem przeniesienia prawa własności. I tu, Arturze, wspominałeś, że to nie ma mocy prawnej. Natomiast ja nie chciałbym, żebyśmy potraktowali to jako jakąś zabawę czy jako coś zupełnie lekkiego, bo może mocy prawnej to nie ma, ale myślę, że na pewno dla nas ma moc duchową.
Oj, ma.
Na pewno dla nas ma moc duchową. I tak sobie myślę, że tak naprawdę o co nam chodzi? Chodzi nam o to, żebyśmy zmienili perspektywę naszego patrzenia na naszą kieszeń. Żebyśmy patrzyli z tej perspektywy, że tak naprawdę to, co mamy, to, czym obracamy, jest tak naprawdę darem od Boga, który dostaliśmy, który jest nam dany, ale który może być w dowolnym momencie zabrany. I kiedyś bardzo poruszyła mnie historia Abrahama i Izaaka. Znacie tę historię, kiedy Bóg mówi do Abrahama: weź swojego syna jedynego, umiłowanego Izaaka i złóż mi go w ofierze na górze, którą ci wskażę. Czy byłoby to dla nas łatwe? Myślę, że byłoby to dużo trudniejsze niż nawet pozbycie się rodzinnego biznesu. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że tak naprawdę Bóg w ten sposób testował serce Abrahama, żeby sprawdzić jego zawierzenie, zaufanie wobec Boga. I jak sobie przeanalizowałem tę sytuację, to zauważyłem, że tak naprawdę Bogu chodzi o nasze serce. I chodzi o to, byśmy naszej relacji do Niego nie budowali na tym, co od Niego otrzymaliśmy. Nie budowali na tym, w jaki sposób jesteśmy obdarzeni. Dlatego, że Bóg nie chce, aby nasza relacja z Nim była relacja poprzez to, cośmy dostali. Ale chce relacji bezpośredniej. Dlatego wszystko to, co otrzymaliśmy, jest nam dane do czasu, po to, by sprawdzić naszą wierność. W tym kontekście również poruszyła mnie dzisiejsza Ewangelia, którą czytaliśmy w Kościele. I ja chciałem tutaj powiedzieć, zacytować jeden fragment. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać. A komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Patrząc z tej perspektywy, zobaczmy, jak wiele od Boga dostaliśmy. Ile dostałem dzisiaj? Ja jestem w tym wierny. Czy nie potrzebuję nawrócenia, przemiany mojej postawy w tej kwestii? I chciałem wam zaproponować, byśmy teraz stanęli znowu wobec Boga i byśmy odpowiedzieli naszą modlitwą na to słowo. I dziękuję ci za to, że tak hojnie mnie obdarzyłeś. Dziękuję ci, Panie, że tyle mi dałeś. I Panie, pragnę przeprosić cię za to, że ciągle w moim sercu jest pragnienie więcej, pragnienie większego bogactwa, pragnienie posiadania zamiast pragnienia ciebie. Panie, ja pragnę, byś ty dzisiaj przemieniał moje serce i byś dał mi naprawdę prawdziwej, doświadczyć prawdziwej wolności w tej kwestii wobec ciebie. Pragnę być człowiekiem wolnym, człowiekiem, który ma wszystko u Boga. I Panie, wyznaję, że wierzę w to, że ty jesteś w stanie zatroszczyć się o moje potrzeby i że nie muszę kombinować i uciekać się do czegoś, czego ty nie pragniesz dla mnie. Ale pragnę wyznać, że Panie, twój plan dla mojego życia jest planem najlepszym. I że ty sam dostrzegasz moje potrzeby, dostrzegasz moją sytuację, Panie, i że nie pozostawisz mnie bez twojej ingerencji, bez twojej odpowiedzi. I ty jesteś Bogiem wiernym. Ty jesteś Bogiem wiernym, który zawsze dotrzymuje słowa, Panie. Ja pragnę również być wierny w tej dziedzinie, pragnę być wierny w szafowaniu tym, co mi powierzyłeś. Pragnę, Panie, być wierny. Proszę cię o twoją siłę, o twoją moc, o to, byś ty mnie uzdolnił do bycia wiernym szafarzem dóbr, które mi powierzasz, Panie. Daj mi, Panie, siłę, bym nad tym słowem nie przeszedł do porządku dziennego, Panie, ale by to słowo we mnie naprawdę działało i przemieniało moje serce i moje życie. Chcę, Panie, być wolny od wszelkiej chciwości. Chcę być wolny od wszelkiej chciwości i od koncentrowania się tylko na zdobywaniu dóbr, Panie. Ale pragnę, Panie, by moje dobra były u ciebie. By moje dobra były gromadzone w niebie, tam, gdzie ani mól, ani rdza nie jest w stanie tego zniszczyć, Panie. Ty powiedziałeś, gdzie jest skarb twój, tam będzie i twoje serce. Ja, Panie, pragnę, by moje serce było u ciebie i by mój skarb był u Ciebie. Panie, bo Twoje jest i królestwo, i potęga, i chwała na wieki. Amen.